Joanna i Jarosław Szarkowie, poczet wielkich Polaków na 1050-lecie chrztu Polski.
Powstańcy listopadowi. Piotr Wysocki był nikomu nieznanym młodym oficerem w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie. Ale to on zawiązał w tej szkole spisek przeciwko rosyjskiemu zaborcy i razem z podchorążymi rozpoczął powstanie listopadowe. Jego grupa zaatakowała koszary ułanów koło łazienek, a potem przedostała się pod arsenał, który został zdobyty. Zebrany w Warszawie Sejm uznał to za powstanie narodowe i pozbawił polskiego tronu cara Mikołaja. Tak rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska. Powstańcy pod dowództwem generała Józefa Dwernickiego odnieśli zwycięstwo pod Stoczkiem. Była to pierwsza wygrana bitwa, która pozwalała uwierzyć Polakom, że nawet z tak przeważającą potęgą, jaką stanowiła armia rosyjska, można walczyć z powodzeniem. Piotr Wysocki wziął udział w bitwie pod Grochowem, w której powstańcy nie pozwolili zdobyć Rosjanom Warszawy. Polacy zastosowali najnowocześniejszą wtedy na świecie broń rakietową. To właśnie jej użycie uratowało na długie miesiące istnienie polskiej armii. W Wojsku Królestwa Polskiego eksperymentami z tą nowoczesną i wciąż tajemniczą bronią zajmowali się dwaj młodzi i zdolni kapitanowie artylerii – Józef Bem i Józef Kosiński. Rakiety skonstruowane przez Bema, późniejszego generała, bohatera Polski i Węgier, leciały prawie o 300 metrów dalej niż pociski wystrzelone z najlepszych rosyjskich dział. Mimo kolejnych polskich zwycięskich bitew pod Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami i Firlejem, nie udało się pokonać Rosji. Klęska pod Ostrołęką złamała morale polskiego wojska i odebrała wiarę w ostateczne zwycięstwo. Zemsta rosyjskiego cara była bezwzględna. Konsekwentnie dążył do całkowitej rusyfikacji i upokorzenia narodu, który ośmielił mu się sprzeciwić. Wprowadził na wiele lat stan wojenny. Na koszt królestwa w stolicy stanęła cytadela, więzienie i katownia niepokornych. Piotr Wysocki został aresztowany jak wielu innych powstańców i zesłany na Sybir, z którego wrócił dopiero po 26 latach.
Komendanci Armii Krajowej. Pokonani we wrześniu 1939 roku, Polacy nie zrezygnowali z walki. Stworzyli polskie państwo podziemne, czyli tajne, i różnymi sposobami przeciwstawiali się wrogom. W Londynie istniał polski rząd uznany przez państwa alianckie, walczące z Niemcami, który kierował działaniami w kraju, przede wszystkim tajnym wojskiem, Armią Krajową AK. Jej dowódcą, czyli komendantem głównym, został generał Stefan Rowecki-Grot. Przygotował on plany powstania oraz wielu akcji zbrojnych przeciwko Niemcom. Był przez nich uważany za najbardziej niebezpiecznego wroga. Znajdował się na pierwszej pozycji na niemieckiej liście poszukiwanych Polaków. Miejsce jego przebywania zdradzili agenci. 30 czerwca 1943 roku Grot został aresztowany w Warszawie przez Gestapo, czyli tajną niemiecką policję. Przewieziono go samolotem do Berlina i zaproponowano mu współpracę, czego zdecydowanie odmówił. Został uwięziony w obozie koncentracyjnym i zamordowany zaraz po wybuchu Powstania Warszawskiego. Po Grocie komendantem głównym Armii Krajowej mianowano generała Tadeusza Komorowskiego-Bora. Przed wojną należał do najlepszych jeźdźców i reprezentował Polskę na dwóch Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu i Berlinie. Jako dowódca AK podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku. Aby zachować tajemnicę, o godzinie rozpoczęcia walk nie powiedział nawet swojej żonie, która spodziewała się dziecka. Był do końca ze swoimi żołnierzami, nie unikał trudów i niebezpieczeństw. Po kapitulacji powstania, po 63 dniach bohaterskich walk, dostał się do niewoli. Został mianowany naczelnym wodzem. Po wojnie musiał pozostać na emigracji. Zaproponował ustanowienie specjalnego odznaczenia, Krzyża Armii Krajowej, dla upamiętnienia żołnierzy podziemnego wojska. Został nim odznaczony jako pierwszy, ale już pośmiertny.
Joanna i Jarosław Szarkowie, Poczet Wielkich Polaków na 1050-lecie Chrztu Polski. Czytali studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.